Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Patrząc na oblicze Chrystusa, znajdujemy naszą najgłębszą tożsamość, napisał papież do uczestników największego spotkania katolików świeckich we Włoszech.
Dzisiaj u podnóża Grand Sasso w Apeninach odsłonięto tablicę upamiętniającą pierwszą wizytę Karola Wojtyły w tym miejscu.
Biskupi Indii wzywają chrześcijan na całym świecie do modlitwy za Kaszmir, w którym doszło do starć wojsk indyjskich z pakistańskimi.
Witamy Państwa 17 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Bądźcie budowniczymi nowej ludzkości zakorzenionej w Jezusie Chrystusie. Z tym apelem papież Franciszek zwrócił się do Paryżan. Ojciec Święty przesłał specjalny telegram z okazji uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na ręce metropolity tego miasta, arcybiskupa Michela Opetita.
Franciszek zapewnia w nim wiernych o swej duchowej bliskości. Odnosi się także do dzieła odbudowy katedry, która została zniszczona w pożarze przed 4 miesiącami.
Jako prawdziwa Matka Maryja idzie z nami, wspiera nas w zmaganiach i rozsiewa niestrudzenie bliskość Bożej miłości, uczestniczy w dziejach każdego ludu, który otrzymał Ewangelię oraz tworzy cząstkę jego tożsamości historycznej, podkreślił Franciszek, aby za wstawiennictwem naszej Pani odbudowa poświęconego jej skarbu architektury była mocnym znakiem odrodzenia i ożywienia wiary pośród oddanego jej ludu, aby wierzący napełnieni nadzieją byli dla swoich rodzin, wspólnot i środowisk życia budowniczymi nowej ludzkości zakorzenionej w Jezusie Chrystusie.
Tylko patrząc w oblicze Jezusa odnajdujemy własną tożsamość, podkreśla papież w przesłaniu na 40. meeting przyjaźni między narodami, który jutro rozpocznie się w Rimini. To największe spotkanie katolików świeckich we Włoszech organizowane jest przez ruch Komunia i Wyzwolenie. Temat tegorocznego spotkania nawiązuje do fragmentu poezji Jana Pawła II. Twoje imię rodzi się z tego, na co patrzysz.
Przesłanie podkreśla, że w tym zdaniu zawarta jest prawda, którą Kościół przekazuje człowiekowi od początku chrześcijaństwa. Chrystus nas ukochał, oddał za nas życie, aby potwierdzić nasze jedyne i niepowtarzalne oblicze. Watykański sekretarz stanu, który w imieniu Franciszka skierował list do uczestników meetingu, podkreśla, że to przesłanie jest dzisiaj bardzo aktualne, ponieważ wielu współczesnych upada pod ciosami codziennego życia oraz czuje się opuszczonymi i samotnymi. Ojciec Święty pragnie, aby to spotkanie było zawsze miejscem gościnnym, w którym ludzie mogą utkwić wzrok, doświadczając swojej wyjątkowej tożsamości, pisze w liście kardynał Pietro Parolin. To najpiękniejszy sposób, aby świętować te rocznice, patrząc w przyszłość bez nostalgii i obaw, zawsze wsparci obecnością Jezusa, włączeni w Jego Kościół. Oby wdzięczna pamięć tych 40-leci żywego i kreatywnego rozwoju tego dzieła apostolskiego mogła wyzwolić nowe energie dla otwartego świadectwa wiary w najważniejszych obszarach życia.
Grand Sasso to najwyższy masyw włoskich Apeninów, uważany również przez Włochów za ukochane góry Jana Pawła II, ponieważ najbardziej przypominały mu Tatry. To tam papież Polak wymykał się z Watykanu, by pooddychać górskim powietrzem.
Dziś u podnóża Grand Sasso odsłonięto tablicę upamiętniającą prawdopodobnie pierwszą wizytę Karola Wojtyły w tym miejscu jeszcze w roku 1962, kiedy był biskupem pomocniczym. O tym, jak zrodził się ten pomysł, mówi ksiądz Paweł Ptasznik.
Ojciec Święty był tutaj w 1962 roku podczas pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II. Towarzyszyli mu dwaj księża krakowscy przebywający wówczas w Rzymie, Tadeusz Pieronek i ksiądz Cader. Ksiądz Pieronek wykonał wtedy zdjęcie, które mieszkańcy tej miejscowości odkryli w internecie i zobaczyli, że to miejsce, gdzie zdjęcie zostało zrobione, do dzisiaj właściwie się nie zmieniło. Dlatego chcieli upamiętnić ten pobyt Karola Wojtyły ich miejscowości tablicą, która została odsłonięta.
Chrześcijanie Nigru modlą się dziś szczególnie za włoskiego misjonarza, który 11 miesięcy temu został uprowadzony w tym kraju. Mimo działań podjętych przez lokalną policję i miejscowy kościół, o porwanym kapłanie wciąż nie ma żadnych wieści.
Ojciec Luigi McCalli ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich został porwany ze swojej parafii leżącej na pograniczu z Burkina Faso. Na tym terenie prężnie działają ugrupowania ugrupowania dżihadystyczne, które ostatnio znacząco urosły w siłę. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie islamscy fundamentaliści stoją za jego uprowadzeniem.
Przez pierwsze tygodnie parafia zawiesiła swoją działalność w obawie przed kolejnymi atakami, ponieważ dochodziło wówczas do wielu porwań dla okupu oraz zamachów na kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Z czasem jednak sytuacja wróciła do normy i parafia wznowiła działalność. Wierni codziennie modlą się za porwanego misjonarza, którego nazywają człowiekiem kochającym Afrykę. Przypominają, że nie tylko głosił im Ewangelię, ale także troszczył się o to, by mogli godniej żyć. Ojciec Makalli kopał studnie, budował szkoły i przychodnie zdrowia. Zarówno przez chrześcijan, jak i muzułmanów postrzegany był jako człowiek dialogu bez końca oddany Afryce.
Po Burkina Faso i Mali to właśnie Niger jest krajem, w którym w siłę rosną islamscy fundamentaliści. Stąd region nazywany jest Trójkątem Dżihadu, który przez Nigerię, Czad i Republikę Środkowoafrykańską dociera swymi wpływami aż do Sudanu. 4 lata temu przez Niger przetoczyła się fala antychrześcijańskiej przemocy. Zniszczono wówczas 69 kościołów.
Biskupi Indii wezwali chrześcijan na całym świecie do modlitwy za Kaszmir. Przypominają, że wybuch konfliktu w tym regionie będzie miał poważne konsekwencje dla całego świata. Wskazali zarazem, że wycofanie przez Indie specjalnego statusu dla Kaszmiru negatywnie odbije się na losie mieszkających tam mniejszości religijnych.
Między Indiami i Pakistanem od kilku dni utrzymuje się napięcie, doszło do starć. Walki trwają wzdłuż linii, która dzieli Kaszmir na dwie części, pakistańską i indyjską. To pierwszy raz, kiedy armie tych dwóch krajów weszły w otwarty konflikt po cofnięciu autonomii przez rząd Narendry Modiego.
Liczy, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Nikt nie chce za dużo stracić, mówi Radiu Watykańskiemu Luigi Bonanatte, ekspert od spraw międzynarodowych na Uniwersytecie w Brescia.
Są dwie racje, dla których nie dojdzie do pogłębienia konfliktu. Jedna to dotychczasowy sposób współistnienia między obydwoma krajami. Każdy z nich ma swoje bogactwa, ogromną liczbę ludności oraz swoje problemy. Sytuacja rządowa w Pakistanie jest aktualnie bardzo zła. Z kolei Indie to olbrzymi kraj, potencjalnie ogromnie bogaty i ważny. Gdyby doszło do poważnego konfliktu, to miałyby przeciwko sobie cały świat. Zwykle tego typu spory w sposób powolny i stopniowy ulegają wygaszeniu. Przewiduję, że nastąpi powrót do względnej normalizacji. Oczywiście aż do czasu kolejnego sporu, który pewnie nastąpi w przyszłości. W tym momencie sprawa nie zostanie ostatecznie rozwiązana.
W Stanach Zjednoczonych powrócił temat zbyt łatwego dostępu do broni palnej po tym, jak w czwartek w stanie Alabama w wyniku ran postrzałowych zmarło 2 studentów, a 3 inne osoby zostały ranne. Z kolei w Filadelfii w 2 osobnych incydentach rannych zostało 6 policjantów i 5 cywilów.
Nieznane są motywy strzelaniny w Alabamie. 2 ranne osoby wciąż znajdują się w szpitalu w stanie krytycznym. Życie 3. nie jest zagrożone. W Filadelfii ranni zostali funkcjonariusze oddziału prowadzącego operację antynarkotykową, podczas której doszło do wymiany ognia. Kilka ulic dalej nieznany napastnik zranił 5 osób, w tym 16-letniego chłopca.
Temat łatwego dostępu do broni staje się ważnym elementem politycznej kampanii w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda ten problem, wyjaśnia Mattia Diletti, wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.
Temat powrócił w centrum debaty politycznej w ostatnich kilku latach nie tylko dlatego, że masakry zdarzają się cyklicznie, ale także dlatego, że zmieniło się podejście opinii publicznej. Bardziej niż kiedykolwiek istnieje tendencja do żądania reformy przepisów zarówno na szczeblu federalnym, jak i stanowym oraz zapewnienia, że przynajmniej niektóre rodzaje broni nie będą dostępne w publicznej sprzedaży. Mamy rok wyborów, więc oczywiście dla Donalda Trumpa kwestia ta jest delikatna, ponieważ z jednej strony w swoim obozie ma potężne lobby zajmujące się bronią, które finansuje jego kampanię wyborczą oraz kampanię wielu amerykańskich kongresmenów, a z drugiej strony jest też kwestia związana z kulturą amerykańską. Część elektoratu wierzy w wartość samoobrony, dlatego kupuje broń i jest to niemal kwestia ich tożsamości. Naprzeciw mamy pozbawiony konkretnej formy, ale dość szeroki ruch, wzywający do konkretnych reform, który w większości przypadków wspiera kandydatów z Partii Demokratycznej.
Kandydaty z Partii Demokratycznej.
wszystko.
O wielkiej roli sługi Bożego kardynała Celso Constantiniego w ewangelizacji Chin mówił prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Przypomniał, że kardynał Constantini był 11 lat delegatem apostolskim w tym kraju.
Należał on do trzeciego pokolenia dzieła misyjnego w państwie środka. To za jego sprawą z inicjatywy Benedykta XV nastąpiło symboliczne przekazanie kościoła w Chinach z rąk misjonarzy zachodnich samym Chińczykom. Na trwałe do historii przeszedł dzień, w którym papież Pius XI w 1926 roku wyświęcił pierwszych po trzech wiekach sześciu biskupów chińskich.
Watykański hierarcha przypomniał, że XIX wiek przyniósł stopniową zmianę orientacji misyjnej w Chinach. Dzięki przenikliwości Benedykta XV oraz działalności kardynała Constantiniego Chińczycy zaczęli stopniowo rozumieć, że nowymi misjonarzami kraju powinni stać się oni sami. To był wybór całego kościoła, który przyniósł konkretne rezultaty. Dzisiaj prawie za normalne uważa się twierdzenie, że Chiny ewangelizują Chiny. Kiedyś nie było to oczywiste. Była z jednej strony wizja, ale z drugiej uprzedzenia. To, co możemy dostrzec dzisiaj, to ogromna wierność, zmysł wiary wierzących niezależnie od polityki rządu skierowanej przeciwko Kościołowi, papieżowi oraz wierze katolickiej. Po epoce Mao Tse-tunga wspólnota katolicka nie tyle była prześladowana za wiarę w Chrystusa, religia katolicka była wręcz jedną z pięciu uznawanych przez chińską konstytucję, ile bardziej za wierność katolickości oraz papieżowi.
Zdaniem kardynała Filoniego po podpisaniu w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy Stolicą Apostolską a Chinami zmiany będą przychodziły powoli, tak jak długa jest chińska tradycja. Trzeba jednak podkreślić, że po około 60 latach zamknięcia ze strony partii komunistycznej nastąpiła wielka zmiana w zakresie procedury mianowania biskupów, na którą papież i Stolica Apostolska wcześniej nie mieli wpływu, podkreślił prefekt Watykańskiej Kongregacji. Dialog będzie kontynuowany i przyniesie z czasem owoce.
We Lwowie trwa uliczna Akademia Teologii. To pomysł młodych ludzi, którzy postanowili w okresie wakacyjnym wyjść z kwestiami teologicznymi poza mury kościołów i wzorem starożytnych szkół usiąść pod drzewami w parku i rozmawiać o tym, co nurtuje młode pokolenie. Do projektu zostali zaproszeni biskupi, kapłani i siostry zakonne.
Uliczna Akademia Teologii to seria cyklicznych spotkań, jakie odbywają się w centrum Lwowa w parku imienia Iwana Franka. O tym, jak narodził się pomysł spotkań, mówi jedna z jego organizatorek, Olga Chnyp.
No zrozumieli, że po prostu młodzież może nie wszystko wie lub nie wszystko słyszy w kościele.
Jak wyjaśnia Anna Anufienko, wybór tematów wynika z konkretnych potrzeb młodzieży.
Ogólnie właśnie relacje, chyba to jest takie pytanie, które było cały czas, dotyczące praw intymnych. Pytanie, które dotyczy pieniędzy, bo ludzie wiedzą, że kościół ma to coś, czy nie ma i cały czas wymaga, więc to nurtowało. Też było takie pytanie. Dotyczyło pytań tych kościołów, bo u nas też w Lwowie jest taka mieszanka, ktoś chodzi do tego i do tamtego kościoła, czy po co ja mam w ogóle, jaka jest różnica i tak dalej. No i ostatnie dotyczące media, bo po prostu wszyscy żyją teraz mediami i kościół też musi nadążać na tym, bo papież też ma Twittera i to jest takie hasło naszego wykładu, więc czemu nie?
Uliczna Akademia Teologii otwarta jest dla wszystkich bez względu na wyznawany światopogląd. Wśród wykładowców są przedstawiciele kościoła katolickiego obu obrządków, na czele z biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą. Ze Lwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.